Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jedno błędne tłumaczenie starożytnego słowa, zaledwie jakiś jeden językowy kompromis dokonany wieki temu, ukształtowało to, jak połowa ludzkości była postrzegana i w sumie traktowana przez kolejne stulecia.
To brzmi jak początek dobrego thrillera historycznego.
Prawda. A potem dołóżmy do tego jeszcze wybitnego, absolutnie niewierzącego astrofizyka. Takiego, który nagle wkracza na scenę z kalkulatorem w ręku i używa po prostu bezlitosnej, zimnej matematyki, by całkowicie zdemolować fundamenty teorii ewolucji.
No, to jest rozmach.
Dokładnie. I dzisiejsza głęboka analiza materiałów źródłowych zaprowadzi nas dokładnie na przecięcie tych dwóch pozornie odległych światów. Opieramy się dziś na fascynującym tekście.
Tak, to jest 10. wykład z historii Starego Testamentu.
Zgadza się. Wykład autorstwa Roberta Vanoya, który bardzo wnikliwie poddaje analizie drugi rozdział Księgi Rodzaju. I naszą misją dzisiaj jest rozwikłanie tych starożytnych znaczeń, zrozumienie ich wpływu na koncepcję ludzkiej jedności, a ostatecznie zderzenie tego z czysto matematyczną krytyką makroewolucji.
Wiesz, warto od razu na samym początku ustawić odpowiednią perspektywę dla naszej dyskusji, bo materiał, przez który będziemy dzisiaj przechodzić, no dotyka bardzo gorących tematów.
O tak, zdecydowanie.
Ale musimy pamiętać, że naszą rolą nie jest tutaj opowiadanie się po którejkolwiek ze stron. Nie wchodzimy w te teologiczne czy polityczne wojny między kreacjonizmem a ewolucjonizmem.
Jasne, nie promujemy żadnej agendy. Po prostu przyglądamy się tekstowi.
Dokładnie. Chcemy po prostu wnikliwie i bezstronnie zrekonstruować argumentację zawartą w tych konkretnych notatkach z wykładu. A uwierz mi, jest co analizować. Przechodzimy przecież od mikroskopijnej analizy hebrajskiego słownictwa, aż po kosmiczne prawdopodobieństwa wyliczane przez współczesnych astronomów.
Brzmi jak niezła podróż. Okej, przeanalizujmy to. Zacznijmy w takim razie od początku, czyli od tej mikroskopijnej analizy językowej. Jesteśmy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju.
Mhm.
Pojawia się pierwszy człowiek i diagnoza ze strony Boga, że jego samotność nie jest dobra. I tu się zaczyna problem. W starych, takich klasycznych tłumaczeniach na język angielski, jak choćby w Biblii Króla Jakuba, pojawia się zapowiedź stworzenia dla niego czegoś, co przetłumaczono jako a help fit for him, czyli odpowiedniej pomocy.
Zgadza się. Słynne help meet albo po prostu pomoc.
Właśnie. I muszę przyznać, że jak to czytałem, to z perspektywy współczesnego odbiorcy słowo pomoc brzmi po prostu protekcjonalnie. Kojarzy się z kimś w rodzaju, nie wiem, asystenta do podawania narzędzi.
O, to jest gigantyczny problem interpretacyjny. I on nawarstwiał się przez całe stulecia. Współczesne konotacje słowa pomoc, faktycznie, jak mówisz, sprowadzają tę rolę do kogoś po prostu podrzędnego.
No tak to właśnie brzmi.
Ale kiedy autor wykładu, Robert Vanoy, sięga do specjalistycznych niemieckich leksykonów języka hebrajskiego, tu pojawia się ten ciekawy zwrot. Oryginalny obraz staje się diametralnie inny.
To znaczy, co tam dokładnie znalazł?
Ten hebrajski zwrot, o którym mowa, oznacza w rzeczywistości, i tu cytuję, pomoc równą i adekwatną do niego samego. Mechanizm tego słowa opiera się na koncepcji takiego lustrzanego odbicia.
Czekaj, lustrzanego odbicia.
Tak, to ma być ktoś, kto odpowiada pierwszemu człowiekowi poprzez fundamentalne, wręcz ontologiczne podobieństwo. Zresztą ten sam wykład przypomina szerszy kontekst. W pierwszym rozdziale jest mowa o tym, że obie płcie zostały stworzone na obraz Boga.
Aha, czyli już na samym starcie mamy potwierdzenie tej równości.
Dokładnie. Zatem w oryginalnym zamyśle z języka hebrajskiego nie ma absolutnie mowy o żadnej hierarchii ról, o żadnym asystowaniu. Kobieta miała być kimś, kto w pełni uzupełnia mężczyznę, stojąc z nim po prostu w tym samym szeregu.
Niesamowite, jak jedno słowo potrafi to wykrzywić. Ale zaraz. Zanim jednak ta, powiedzmy, równorzędna partnerka w ogóle się pojawia, to werset 19 i 20 serwują nam taki bardzo dziwny przerywnik. Adam otrzymuje zadanie nazwania wszystkich zwierząt.
Aha, to jest bardzo ważny moment.
Zawsze wydawało mi się to takim, wiesz, zwykłym, prozaicznym katalogowaniem. Jak w zoo. Ale z notatek wynika, że to absolutnie nie było po prostu wymyślanie etykiet i przypisywanie ich do kolejnych stworzeń.
Zdecydowanie nie. To nie było przyklejanie etykiet. Absolutnie. Musimy pamiętać, że w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu nadawanie imion miało potężny ciężar. Taki ciężar kognitywny.
To znaczy, co musiał zrobić?
Kiedy Adam nazywał zwierzęta, musiał wniknąć w ich naturę. Ten proces polegał na obserwowaniu i analizowaniu cech, zachowania i po prostu istoty każdego stworzenia. To była głęboka kategoryzacja rzeczywistości. I tu kryje się kluczowy mechanizm tego fragmentu.
Jaki mechanizm?
Poprzez tak dogłębne badanie otaczającego go świata żywego, człowiek uświadamia sobie, z czym w ogóle ma do czynienia. Ale przede wszystkim uświadamia sobie, kim on sam nie jest.
Okej, i to było takie zderzenie z rzeczywistością. Trochę jak, wiesz, robienie takiej życiowej inwentaryzacji. Zamiast poczucia bogactwa, on analizuje te wszystkie wspaniałe stworzenia i dochodzi do wniosku, że żadne z nich tak naprawdę nie operuje na jego falach.
Właśnie. Bardzo trafne porównanie. Zaczyna rozumieć tę ogromną przepaść między własną świadomością a instynktem tych zwierząt.
I to uświadamia mu ten bolesny brak elementu układanki, prawda? Szukał, tak jak mówiłaś, kogoś z tej samej ligi, kogoś równego, a w trakcie tego nazywania dostał brutalny dowód na swoją absolutną izolację.
Tak. I to zdiagnozowanie pustki jest po prostu niezbędne, by w ogóle docenić to, co następuje chwilę później. Gdy Adam staje się tak boleśnie świadomy braku kogoś równego i adekwatnego, no to wtedy tekst przechodzi do sposobu, w jaki ta luka zostaje wypełniona.
Jasne. Bóg zsyła na niego ten znieczulający, głęboki sen.
A wyjmuje z niego coś, co przez tysiąclecia tłumaczono jako żebro.
Tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo to jest moment, w którym wywraca się cała nasza potoczna wiedza, którą chyba każdy ma gdzieś z tyłu głowy. Z materiałów źródłowych wynika, że hebrajskie słowo użyte w tym miejscu, czyli salab.
Tak, cela albo salab w niektórych transliteracjach.
Właśnie, że to niesławne żebro to w zasadzie jest jakiś wielki językowy wypadek przy pracy. Jak to w ogóle możliwe, że jedno słowo wykreowało tyle kulturowych nieporozumień?
To, co tu jest wręcz fascynujące, to fakt, że w całym Starym Testamencie, a przecież wiesz, to jest potężny zbiór ksiąg, to słowo salab zostało przetłumaczone jako żebro tylko i wyłącznie w tym jednym konkretnym wersecie z Księgi Rodzaju.
Tylko w tym jednym miejscu. Serio.
Serio. Co więcej, ono występuje tam w liczbie mnogiej, że Bóg wziął jedno z jego po. We wszystkich innych przypadkach, w tekstach biblijnych, ten termin funkcjonuje jako pojęcie architektoniczne lub przestrzenne.
Architektoniczne?
Tak. Oznacza bok lub stronę. Spójrzmy na inne użycia tego słowa. Na przykład Księga Wyjścia mówi o bokach Arki Przymierza. Z kolei Księga Królewska używa tego terminu w odniesieniu do bocznych komnat albo wręcz do cedrowych desek, które okalały świątynię Salomona.
Desek cedrowych, przecież to brzmi jak termin z jakiegoś placu budowy, a nie z podręcznika do anatomii.
Bo w dużej mierze nim jest. Jeszcze inny przykład. W drugiej księdze Samuela słowo to oznacza zbocze wzgórza. Wszędzie tam mówimy o strukturalnym, bardzo ważnym, nośnym boku jakiejś większej całości. Dlatego Van Noy w wykładzie konkluduje, że tłumaczenie salab jako żebra jest drastycznie zawężone, wręcz błędne.
Czyli co by tu lepiej pasowało?
O wiele precyzyjniejszym oddaniem sensu oryginału byłoby po prostu słowo bok lub wręcz połowa.
No to muszę o to dopytać, bo to jest niesamowite. Skoro ta lingwistyka tak jednoznacznie wskazuje na bok albo taką strukturalną połowę, to skąd u licha wzięło się to żebro? Czy to oznacza, że te wszystkie, wiesz, wielowiekowe, uszczypliwe żarty, o których wspomina materiał na przykład o tym, że mężczyźni mają rzekomo o jedno żebro mniej, to efekt tego, że jakiś starożytny tłumacz desperacko próbował dopasować architektoniczne słowo oznaczające cedromą deskę do ludzkiego ciała i po prostu wybrał pierwszą kość z boku klatki piersiowej, jaka mu przyszła do głowy?
Wiesz co, mechanizm powstawania takich tłumaczeń bywa właśnie tak prozaiczny. Tłumacze często szukają najbardziej dosłownego, fizycznego odpowiednika w danej sytuacji. Ponieważ wiedzieli z kontekstu, że proces dotyczył ciała Adama, no to użyli żebra jako takiego anatomicznego zamiennika dla boku.
zgubili całą poezję tego tekstu.
I to jest właśnie główny problem. Tracimy przez to głęboki teologiczny sens tego opisu, bo kiedy Adam budzi się ze snu, wypowiada te dobrze znane słowa: kość z moich kości, ciało z mego ciała.
No, z naszej dzisiejszej zachodniej perspektywy to brzmi trochę jak raport medyczny po operacji.
Dokładnie tak, ale w kulturze starożytnych Hebrajczyków to był język czysto poetyczny, to był język przymierza.
Czyli on wcale nie przeprowadzał inwentaryzacji własnego szkieletu, żeby sprawdzić, czy mu wszystko gra.
Nie, skąd? Autor wykładu doskonale to ilustruje, odwołując się do drugiej księgi Samuela. Tam jest taka scena, gdzie plemiona Izraela przychodzą do nowo wybranego króla Dawida i mówią mu: jesteśmy twoją kością i twoim ciałem.
Przecież to ewidentnie nie było oświadczenie o oddaniu mu narządów do przeszczepu.
No właśnie. To była bardzo silna kulturowa metafora. Ona oznaczała absolutną lojalność, najgłębsze pokrewieństwo i taką nierozerwalną więź. Kiedy więc Adam używa dokładnie tej samej frazy po stworzeniu kobiety z jego boku, on po prostu deklaruje całkowitą jedność natury. Zostało z niego wzięte coś fundamentalnie strukturalnego, by stworzyć kogoś, kto jest z nim w pełni kompatybilny na każdym możliwym poziomie.
Zobacz, jak to płynnie przenosi nas od starożytnej anatomii prosto w wielką filozofię. Bo zmiana żebra na bok, czy tam połowę, no, całkowicie wywraca całe to nasze zrozumienie relacji międzyludzkich z tego tekstu.
Mhm.
Bo jeśli wyjmiemy komuś żebro, no to ten ubytek jest w sumie marginalny. Ale jeśli podzielimy strukturę na pół, no to obie części w naturalny sposób dążą do ponownego połączenia, prawda? Żeby w ogóle mogły jakoś stabilnie funkcjonować. I tu w notatkach pojawia się to nazwisko Francis Schaeffer, który wyciąga z tego opisu naprawdę potężny wniosek dla całej ludzkości.
Schaeffer analizuje te filozoficzne fundamenty tekstu i on zauważa tam coś niezwykle istotnego. Ten starożytny opis Księgi Rodzaju wcale nie przedstawia ludzkości jako zjawiska, które po prostu, wiesz, wyewoluowało symultanicznie w wielu różnych niezależnych od siebie punktów startowych na Ziemi.
Tylko jak?
On pokazuje absolutnie jeden, pojedynczy, prawdziwy początek. Dla Schaeffera to nie jest tylko jakiś tam detal historyczny, to fundamentum. To daje logiczną i filozoficzną bazę, z której w ogóle wywodzi się chrześcijańska koncepcja.
I ona daje podstawę do uznania wszystkich ludzi za jedność.
Czyli to, że pochodzimy z jednego pnia, sprawia, że wszyscy jesteśmy równi.
Tak.
To rzuca światło na naszą równość, ale też rzuca zupełnie nowe światło na ten słynny werset 24 z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, który pojawia się chwilę później.
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną i stają się jednym ciałem. Tak, materiał bardzo wyraźnie zaznacza, co mnie w sumie zaskoczyło, że to wcale nie są słowa Adama, tylko narratora, który potem zresztą ten tekst jest cytowany przez Chrystusa w Ewangelii Mateusza.
Zgadza się.
Ale zastanawia mnie interpretacja tego zdania, bo wiesz, tradycyjnie na przykład w ujęciu takiego Jana Kalwina zawsze traktowano to jako taki twardy rozkaz, nakaz społeczny, imperatyw. Masz opuścić rodziców i założyć rodzinę.
To prawda, bo gramatyka hebrajska faktycznie dopuszcza tryb rozkazujący w tym konkretnym miejscu. Jednak, co ciekawe, Vanoy w swoim wykładzie idzie w zupełnie innym kierunku, znacznie głębszym pod względem psychologicznym.
To znaczy?
On nie widzi w tym wersecie jakiegoś narzuconego z góry nakazu. Dla niego to jest raczej wyjaśnienie mechanizmu ludzkiej natury. To odpowiedź na odwieczne pytanie – dlaczego ludzie w ogóle czują tak potężny, uniwersalny pęd do łączenia się w pary? Z perspektywy tego starożytnego tekstu odpowiedź brzmi: ponieważ u zarania dziejów stanowili jedno, zostali rozdzieleni.
Więc co to wszystko oznacza? Wygląda na to, że według tego tekstu małżeństwo w ogóle nie jest jakimś tam nowym kontraktem społecznym. To brzmi jak misja ratunkowa, próba sklejenia z powrotem czegoś, co wcześniej stanowiło integralną, absolutną całość na każdym możliwym poziomie.
Świetnie to ująłeś. I ta próba sklejenia, o czym zresztą przypomina odwołanie w materiale do pierwszego listu do Koryntian, werset 6-16, nie ogranicza się tylko do złączenia fizycznego. To nie jest tylko połączenie ciał.
Obejmuje coś więcej.
Zdecydowanie. Pojęcie jednego ciała w myśli hebrajskiej obejmuje całą osobę. To sfera duchowa, emocjonalna, psychologiczna i oczywiście fizyczna. Monogamia, według tego spojrzenia, no to jest po prostu logiczna konsekwencja sposobu, w jaki człowiek został oryginalnie zaprojektowany w procesie tworzenia.
Zauważ, że ta koncepcja takiego pierwotnego, wysoce precyzyjnego projektu to jest w ogóle idealny wręcz pomost do drugiej, no i niezwykle kontrowersyjnej części dzisiejszej analizy.
O tak, przechodzimy do astrofizyki.
Tak, bo z jednej strony mamy ten starożytny tekst, który twierdzi, że ludzkość i relacje międzyludzkie to jest efekt intencjonalnego zamysłu, doskonałej struktury. A z drugiej mamy przecież współczesny, dominujący konsensus naukowy, oparty na teorii makroewolucji, czyli rozwój od amewy do człowieka przez dobór naturalny, według którego to wszystko jest wynikiem miliardów lat zupełnie losowych, przypadkowych mutacji.
I tu następuje zderzenie. Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, o którym pisze Van Noy, widać potężny dysonans. Te dwie narracje są według niego nie do pogodzenia.
Ale wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Że materiał wcale nie posyła do tej walki z ewolucją teologów. Wytacza działo zupełnie innego kalibru.
Zgadza się i to jest największy zwrot akcji w tych notatkach. Zamiast wdawać się w jakieś religijne spory, materiał wprowadza bardzo, ale to bardzo niespodziewanego krytyka. Omawiana jest książka z 1981 roku pod tytułem Evolution from Space.
Sir Fred Hoyle.
Dokładnie, Sir Fred Hoyle. I musimy bardzo dobrze zrozumieć, kim była ta postać. W momencie publikacji tej książki Hoyle miał 67 lat i miał status no, prawdziwej legendy w świecie nauki. Wybitny astronom, genialny matematyk i co najważniejsze w tym kontekście, niechrześcijanin, niezwiązany w żaden sposób z Pismem Świętym.
Pełen obiektywizm.
Zdecydowanie. Hoyle wraz ze swoim współautorem postanowili po prostu użyć bezlitosnych praw matematyki, aby sprawdzić te teorie. Chcieli zobaczyć, jakie jest w ogóle obiektywne prawdopodobieństwo, by to losowe tasowanie chemiczne w tak zwanej pierwotnej zupie mogło stworzyć podstawowe enzymy życia.
A jaki był ten matematyczny werdykt?
Zgniatający. Liczba, którą wyliczyli, całkowicie dekonstruuje tę koncepcję. Doszli do wniosku, że szansa, aby z losowego chaosu chemicznego złożyły się enzymy niezbędne do zaistnienia życia, wynosi 1 do 10 do potęgi 40.
Czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę. Bo wiesz, bardzo łatwo jest rzucać potężnymi liczbami, które nasz ludzki umysł i tak ignoruje, bo ich nie ogarnia. 10 do potęgi 40 to jest 1 i 40 zer. Przecież z tego, co wiem, zwolennicy ewolucji zawsze argumentują, że Ziemia miała miliardy lat na te chemiczne próby i błędy, prawda?
Tak, argumentują.
No to czy w nieskończonej liczbie losowań, przy miliardach lat, w tym ogromnym oceanie, ta jedyna szansa w końcu nie miałaby prawa po prostu wypaść?
To jest bardzo powszechne myślenie, ale mechanizm z perspektywy twardej chemii i matematyki tak nie działa. I to właśnie punktuje Hoyle. Stworzenie chociażby łańcucha aminokwasów układających się w funkcjonalny enzym wymaga po prostu niewyobrażalnej precyzji. Czas nie jest tu absolutnie żadnym sprzymierzeńcem. Z matematycznego punktu widzenia ogrom czasu raczej rozpuszcza układy chemiczne i zrywa wiązania, zamiast składać je w wysoce zorganizowane struktury.
Aha, czyli czas działa na niekorzyść.
Dokładnie. Prawdopodobieństwo 1 na 10 do potęgi 40 jest w świecie fizyki i matematyki uznawane po prostu za absolutną niemożliwość. Dlatego Hoyle uważał teorię darwinowską wręcz za absurd, nonsens. On badał złożoność tych biocząsteczek i doszedł do ostatecznego wniosku. Niezwykle złożony system informacyjny w biologii po prostu wymagał zewnętrznej inteligencji.
Chociaż oczywiście nie nazywał jej Bogiem, prawda?
Nie, wcale nie. On sugerował raczej pochodzenie kosmiczne, że życie zostało tu w jakiś sposób przyniesione. Niemniej jednak, opierając się na samej matematyce, całkowicie odrzucił ideę ewolucji polegającej na ślepym losie.
No i to prowokuje najbardziej oczywiste pytanie pod słońcem. Skoro wybitni eksperci tacy jak Hoyle, używając twardych danych, pokazują wprost, że losowe powstanie życia jest statystycznym nonsensem, to dlaczego, u licha, teoria makroewolucji nadal funkcjonuje w szkołach i na uniwersytetach jako wręcz nienaruszalny dogmat, który po prostu dominuje?
I tu odpowiedź nie leży już w nauce, a w socjologii. Notatki Van Noya przywołują tu komentarz Karla Henrygego z jego książki God, Revelation and Authority. To jest strona 178, jeśli ktoś chciałby sprawdzić.
Co on tam twierdzi?
On tłumaczy mechanizm potężnego socjologicznego uporu i tak zwanej ciągłości edukacyjnej. To znaczy, kiedy w dany paradygmat zainwestowano miliardy na badania, wydano tysiące podręczników, zbudowano wokół tego całe kariery, to system po prostu zaczyna bronić samego siebie. Zmiana zdania zniszczyłaby autorytet całych instytucji.
Czyż to nie jest fascynująca ironia, że wedle tego materiału instytucje naukowe, które no rzekomo opierają się tylko na twardych danych i eksperymentach, zachowują się w tej kwestii jak jakieś radykalne zakony religijne, gdzie jakiekolwiek podważenie dogmatu o pierwotnej zupie grozi natychmiastowym mianem, wiesz, heretyka.
Niestety tak to działa. Henry pisze wprost o ścianie milczenia w prestiżowych czasopismach naukowych. Akceptuje się to wszystko ze względu na pożądalność społeczną tej teorii w pewnych kręgach, a wcale nie ze względu na jej podstawy naukowe.
Ściana milczenia. To wiele tłumaczy.
No to po prostu błąd ustelka.
O, właśnie. Znamy to przecież z codziennego życia. Jak masz kod oprogramowania komputerowego i wrzucisz w niego losowe błędy, wirusy albo usterki przy kopiowaniu, to ten system nigdy przenigdy nie zyskuje nowych, super zaawansowanych funkcji. On po prostu nie poprawia systemu. System się psuje, zwalnia, a ostatecznie kraszuje i nie nadaje się do użytku. Rzucanie losowymi mutacjami w złożony organizm nie wygeneruje rozwoju, prawda?
Dokładnie taka jest konkluzja. Mutacje nie poprawiają systemu. Więc podsumowując tę naszą dzisiejszą niezwykle szeroką podróż.
Tak, zróbmy małe podsumowanie, bo trochę tego było.
Ta głęboka analiza przeprowadziła nas od naprawdę precyzyjnych poszukiwań lingwistycznych w starożytnym hebrajskim, gdzie zmagaliśmy się ze znaczeniem słowa bok i obalaliśmy ten mit żebra.
I zyskaliśmy dzięki temu obraz pomocy równej i adekwatnej.
Dokładnie. Następnie przeszliśmy przez fundamentalne do naszej cywilizacji koncepcje całkowitej jedności ludzkiej na podstawie myśli Schaeffera. Aż po wyliczenia współczesnych astronomów, gdzie matematyka bezlitośnie dekonstruuje współczesne paradygmaty, dając nam jedną szansę na 10 do potęgi 40.
Zawsze na koniec takich naszych dogłębnych analiz pojawia się pytanie: dlaczego dla każdego miłośnika wiedzy, dla nas wszystkich, ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
Ma ogromne. Przede wszystkim dlatego, że słowa, których używamy do interpretacji tych dawnych tekstów, bezpośrednio kształtują to, w jaki sposób traktujemy relacje międzyludzkie, jak traktujemy samych siebie.
To, czy uznamy kogoś za zrobionego z podrzędnego żebra, czy za integralną połowę.
Właśnie. Z kolei ta matematyczna krytyka ewolucji przypomina nam, żeby zawsze, ale to zawsze zachować krytyczne myślenie i żeby nie przyjmować bezrefleksyjnie tak zwanego konsensusu społecznego, nawet jeśli ten konsensus rzekomo pochodzi prosto z autorytatywnych środowisk naukowych.
Absolutnie się zgadzam. Zawsze trzeba weryfikować. I wiesz, skoro dobrnęliśmy do końca dzisiejszej analizy, chciałbym zostawić nas z jedną otwartą, nie padającą tu wcześniej prowokacyjną myślą, taką do samodzielnego przemyślenia w wolnej chwili.
Zamieniam się w słuch.
Skoro, jak sugeruje Hoyle, z tego całkowicie czysto matematycznego punktu widzenia, że ta niezwykła, przytłaczająca wręcz złożoność biologiczna wydaje się bezwzględnie wymagać jakiejś zewnętrznej inteligencji, żeby w ogóle zaistnieć, to spójrzmy na dzisiejszy świat, na to, co teraz robimy. Tworzymy super zaawansowane modele sztucznej inteligencji, programujemy syntetyczne organizmy w laboratoriach, pisząc ich DNA linijka po linijce, prawda?
Tak, to się dzieje na naszych oczach.
No właśnie. To czy my dzisiaj, paradoksalnie, sami nie stajemy się teraz taką dokładną kopią tej zewnętrznej inteligencji z kosmosu? Czy my bezwiednie nie naśladujemy w naszych laboratoriach dokładnie tego samego precyzyjnego procesu twórczego, który został opisany w tych starożytnych tekstach, a które wcześniej tak chętnie i z taką wyższością odrzucaliśmy? Zostawiam z tym pytaniem do refleksji.